rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Była w naszym studiu opozycja, czas na koalicję. Michał Kołodziejczak, Agro Unia i poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Były wiceminister rolnictwa, co nam się przyda w rozmowie, ale najpierw polityka. Pytałem pana posła Śliwkę o te dwa weta. No pan poseł umknął przed odpowiedzią, wiedząc, że obronicie w czwartek i panią minister Sobrańską-Grędę i panią minister Henik-Kloskę. Warto ich bronić?
Panie redaktorze, zacznę od czegoś może jeszcze innego. Mam wrażenie, że niektórzy każdą sytuację w polityce, która teraz się dzieje, traktują trochę, jakby już był okres kampanii wyborczej.
I nawet bo te, tak dwa, to wygląda.
Te dwa weta. Ja chcę chciałbym powiedzieć tutaj, że kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła. Ja się temu wszystkiemu przyglądam, co mówią politycy, co mówią ludzie, którzy no, pewnie w tej kampanii będą brać udział. Jeszcze kampania się nie rozpoczęła wyborcza. Czekam na to, co niektórzy zrobią. Obserwuję to ze spokojem i wykorzystywanie też chociażby jednego, drugiego weta, czy tego, co się dzieje w takim myśleniu, to już kampania. To chciałbym uspokoić, to trochę za szybko. Panie zostaną zapewne obronione. Taka jest też rola rządu, żeby
pan,
swoich,
właśnie, ale
żeby
pan
swoich ludzi bronić.
Z czystym sumieniem podniesie rękę, chociażby za panią minister Henik-Kloską. No, pan ma pewnie kontakty z leśnikami, z firmami drzewnymi. No. Nie ma tam najlepszej prasy, pani minister. Jak to jest?
Mówiąc wprost, jest to element, kiedy na niektóre tematy trzeba się może trochę zreflektować, zwrócić uwagę i to też taka sytuacja, kiedy minister Henik-Kloska powinna zwrócić uwagę na to, co mówią jej przeciwnicy, ludzie, którzy zwracają uwagę na jakieś niedociągnięcia, to co dzieje się w leśnictwie, czy w innych aspektach, gdzie faktycznie mogłoby być lepiej.
PSL mówił, Dorożała musi odejść. To jest tak, że pana, łatwiej by się panu zagłosowało za tą, za obroną pani Henik-Kloski, gdyby odszedł z kierownictwa pan Dorożała.
To nie jest głosowanie nad Dorożałą, czy nad jakimś zastępcą, to jest głosowanie nad Henik-Kloską, która powinna się zreflektować też, że niektóre sytuacje może należałoby poprowadzić inaczej, ale wiem, że to już są jakieś rozmowy kuluarowe. Gdyby to było głosowanie, czy ma minister Dorożała zostać czy odejść, byłbym za tym, żeby faktycznie go wymienić na kogoś innego.
Ale jest głosowanie nad Henik-Kloską, a gdyby było głosowanie nad ministrem rolnictwa, pana byłym szefem, tak by pan zagłosował. Gdyby taki wniosek padł na sali sejmowej i byłoby pytanie nad gospodarką rolną obecnego rządu.
Było takie głosowanie przecież i sytuacja w rolnictwie jest trudna. Bieżące sprawy proszą się o rozwiązanie. Proszą się o to, żeby się nimi zająć, żeby zareagować może nieco mocniej na bieżące sprawy, a nie tylko mówić o tym, co będzie kiedyś w przyszłości. Ja tylko dodam, mamy bardzo duży problem z warzywami.
Kilka miesięcy temu mówił pan, że czeka w rolnictwie fala bankructw. Coś się zmieniło?
Ci, którzy mają w tej chwili warzywa, ci, którzy produkują na przykład jeden czy dwa produkty, z którymi dzisiaj jest problem, możemy takie wymieniać. Cebula, buraki, kapusta, ziemniaki, mówię tutaj o tym. Jest problem z tymi produktami duży. Ceny są niskie. Nie widzę dzisiaj takich programów, które mogłyby wskazać na to, słuchajcie, rolnicy, ale będzie to, inaczej, to się zmieni.
To co robi PSL? Co robi minister rolnictwa? Skoro pan nie widzi takich programów.
Nie wiem. Do końca ciężko mi powiedzieć, bo kiedy jeszcze w tamtym roku byłem w resorcie rolnictwa, to wtedy, już to był koniec maja, przełom maja, czerwca, było widać, że ta sytuacja z ziemniakami i z warzywami będzie trudna. Wie pan, na początku swojej kadencji w resorcie rolnictwa powołałem taki zespół zbożowy, kiedy były problemy ze zbożem. Zespół zbożowy spotykał się raz w tygodniu, najrzadziej raz na dwa tygodnie. To byli eksperci, ludzie z biznesu, z Elewaru, z KOWR-u, analitycy. Spotykaliśmy się pod moim przewodnictwem i pod przewodnictwem Departamentu Rynków Rolnych. Ja się tym nie chwaliłem wtedy, nie pokazywałem szeroko, co robię, gdzie stawiam każdy krok, do którego gabinetu wchodzę, tylko faktycznie pracowałem. I to przyniosło konkretne efekty.
A co minister Krajewski nie
panie redaktorze,
pracuje?
Ja tylko
jest leniwy?
Panie redaktorze, zakończę swoją myśl. Wtedy został powołany taki zespół pod moim przewodnictwem. Analizowaliśmy sytuację. Później rolnicy dostali też 2,5 miliarda złotych dopłat do zboża, bo sprawdziliśmy, jakie są straty, co jest potrzebne. Mieliśmy mocny argument do tego, żeby iść do premiera. Byłem parę razy z ministrem Siekierskim i udało nam się wypracować program pomocowy. Rok temu, w maju, też stworzyliśmy podwaliny już pod zespół ziemniaczany i warzywny, bo było widać, że będą problemy. 13 czy 18 czerwca odszedłem z resortu.
Ja rozumiem, że pan się chwali, co pan zrobił, tylko co dalej? Jaki jest efekt tego?
Ja się nie chwalę, co zrobiłem. Efekt programu zbożowego był jasny, konkretny. Podobny system był zrobiony pod warzywa i pod ziemniaki, żeby analizować sytuację.
Był zrobiony i co?
I nie została praca, bo pyta pan, co robi obecne ministerstwo. I został ten zespół podwaliny zrobione. Analizy zostały, miało rozpocząć się zbieranie tych wszystkich analiz. Po moim odejściu i podejściu Siekierskiego, ministra Siekierskiego z resortu, te prace jakby zostały porzucone. Więc ta sytuacja dzisiaj to już jest przegrana. To, żebyśmy mieli jasność.
A to minister rolnictwa przegrał sytuację polskich rolników, którzy uprawiają warzywa. Sam pan wymienił kapustę, ziemniaki, można by dłużej wymieniać.
Ja rozumiem pańską linię polityczną wszystkim. Dla
moją linią
rolnictwo,
polityczną jest obrona rolników.
Dla mnie powinno zostać pozostawione poza tą nawalanką polityczną, wojną polityczną w Polsce, której ludzie mają trochę dość. Ja też mam tego dość, ale skupię się na pozytywnym działaniu. Gdybym dzisiaj był w resorcie, to ta sytuacja była do przeczytania kilka miesięcy temu. Już kilka miesięcy temu powinny zostać wprowadzone programy, które będą rozładowywały tą nadwyżkę ziemniaków w Polsce. Same rozmowy niczego nie zmienią. Uważam, że to jest jedna sytuacja, z której obecne władze resortu nie do końca sobie poradziły.
Artur Balasz, były minister rolnictwa, osoba, która obserwuje polską politykę od 30 kilku lat, mówi, w rolnictwie dawno nie było tak źle.
Coś w tym jest. Coś w tym jest, bo jest trudna sytuacja na wielu rynkach.
Ale to jest efekt koniunktury, efekt błędów rolników, czy jednak efekt błędnej polityki? Czy zaniechań politycznych?
To jest efekt tego, że w Polsce od wielu lat nie jest prowadzona taka polityka, która będzie uciekała do przodu. Będziemy budowali polską markę, polskie marki żywności, które będziemy mogli sprzedawać na całym świecie. Proszę zobaczyć na to, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. Delegacje ministerstwa latają po świecie i mówią, mamy super produkty, mamy super jedzenie, ale ja bym chciał zobaczyć, które polskie marki żywności są na całym świecie sprzedawane, no bo to nie może być tak, że to są jakieś na przykład zagraniczne korporacje, które kupują w Polsce surowiec, dodają do tego swojej wartości dodanej i sprzedają to gdzieś na świecie i oni z tego zgarniają większą część pieniędzy za sprzedaż tego produktu. My musimy wypracować w Polsce wartość dodaną do polskiego produktu.
To tylko zaraz przyjdziemy, to jest ciekawy wątek, tylko chciałem skonkludować pana ministra Krajewskiego i aktualną sytuację. No, klęska ziemniaczana polskich rolników, to jest tytuł artykułu z Gazety Polskiej codziennie, strona 6 i to chyba nie jest, na pewno nie jest odosobniony głos, że coś się dzieje. No i jak ocenić ministra Krajewskiego, jak ocenić aktualną politykę rolną w kontekście takich tytułów? Proszę o odważną konkluzję. Co się dzieje z polską polityką rolną na szczeblu rządowym?
Na szczeblu rządowym powinny być podjęte decyzje dużo wcześniej, jeżeli chodzi o chociażby problemy, o których pan mówi. Dużo wcześniej powinny być podjęte działania, jeżeli chodzi o ziemniaki, które są tutaj w Gazecie Polskiej dzisiaj opisywane. Dzisiaj tej sytuacji ad hoc nie rozwiążemy, bo musimy skończyć też z tym, co było robione chociażby od kilku lat, czyli rozwiązywanie problemów tylko i wyłącznie poprzez dopłacanie. To się nie sprawdziło. To się nie sprawdziło, choć w trudnych sytuacjach trzeba faktycznie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, ale jest perspektywa rozwoju, to pomóc.
No dobrze, patrzmy na ten rynek detaliczny. To jest zagadka, którą staramy się rozwiązać w Radio Wnet od lat. Jak to jest, że na skupie owoc czy warzywo kosztuje X, a na półce sklepowej kosztuje 10 razy X na przykład. I do tej pory nie udało się tego rozwiązać. PiS próbowało poprzez spółkę dla rolnika, ułatwienie. I to wchodziło, tylko to cały czas nie wprowadziło rewolucji na tym rynku spożywczym.
Nie. W Polsce nikt na poważnie tym problemem się nie zajął. Dam panu taki przykład.
Janusz Ardanowski już wprowadzał zmiany w prawie, chociażby, żeby rolnik mógł sprzedawać żywność przetworzoną. I to, i te zmiany weszły w życie.
Tak, to dobrze. To każdy ruch, który będzie powodował, że produkt będzie sprzedawany, że jako, powiedzmy, właśnie produkt już przetworzony, czy półprodukt i tworzona będzie jakaś marka, okej, okay, w porządku, ale proszę zwrócić uwagę na to, co robią dzisiaj duże sieci handlowe. Robią ciągle to samo, zbudowały sobie taką pozycję przez wiele lat i korzystają z tego wszystkiego. Jan Krzysztof Ardanowski wprowadził też takie, w porozumieniu z Biedronką,
Polska Grupa taki spożywca. System. Ona powstała, ale chyba nie funkcjonuje tak jak powinna.
No, jest tutaj dużo do zrobienia, dużo do naprawienia. Jeżeli chodzi o Polską Grupę Spożywczą, i chyba ona nie ma dzisiaj takich narzędzi, żeby chociażby nawet z tą trudną sytuacją sobie poradzić.
A może się nie da. Może jest tak, że jest wolny rynek i że zagraniczne sieci weszły do Polski, tak stworzyły system, że on jest nie do ruszenia.
Oj tam, gadanie takich banałów nikomu nie da pomocy. Ja tylko powiem to, co zostało zrobione we Francji. We Francji kilka miesięcy temu została powołana Komisja Senacka do spraw supermarketów, która bada i przesłuchuje dyrektorów supermarketów, ludzi zarządów, ludzi, którzy handlują, sprawdzają, jakie były marże, gdzie wykorzystywali swoją, nawet nie przewagę kontraktową, ale swoją pozycję, bo my mówimy w Polsce, że supermarket wykorzystuje swoją przewagę kontraktową. Faktycznie takiego czegoś może nie być, ale może być to, że wykorzystują swoją pozycję, którą supermarkety wypracowały do tej pory, i w Polsce nigdy nie było takiego stanowiska, które miało się tym zająć. A dzisiaj chociażby są dwa obszary, panie redaktorze, gdzie jeżeli mówimy o problemach w rolnictwie, to powinny powstać dwa obszary z ludźmi, którzy będą się nimi zajmować. Jeden to jest ten, o którym ja mówię, o którym też mówiłem już premierowi, wskazywałem na taką potrzebę i mam nadzieję, że działania będą podjęte. A drugi, o którym jeszcze nie mówiłem, to powinien powstać zespół, który będzie pilnował spraw tego, jak na jakich warunkach wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej. Jak te sprawy rolne będą rozwiązywane, handel żywnością, wspólne działanie, jeżeli takie będziemy mogli zrobić, bo jeżeli tymi sprawami się nie zajmiemy, one zostaną pozostawione bez ruszenia i pokażą, że przegramy tą walkę. Przegramy walkę
Kiedy
z Ukrainą.
Polityk dzisiaj pokazuje, że trzeba jakiś urząd stworzyć, to od razu mi się wydaje, że już nawet ma kandydata na ten urząd, najczęściej samego siebie. Pan.
Ale nie ukrywam, ja mam.
Bo
na...
były takie
ja
tematy, na... że pan ja wróci na... do rządu.
Mam na oba stanowiska kandydatów, jeżeli trzeba. To oczywiście jednym obszarem
I ten
chętnie.
Kandydat nazywa się Michał Kołodziejczak.
Jednym obszarem chętnie bym się zajął. Mam na to pomysł, mam na to rozpisaną strategię, mam na to plan. Jest, a na drugie, może pana zaskoczę. Czesław Siekierski powinien zająć się tym, co będzie działo się z polityką rolną przy negocjacjach z Ukrainą, czy te właśnie te kontakty z Unią Europejską. Minister Czesław Siekierski ma doświadczenie.
Wróci pan do Ministerstwa Rolnictwa i będzie pan współpracował pod kierownictwem pana ministra Krajewskiego, którego pan nie najlepiej, jak rozumiem, ocenił w naszej rozmowie.
Nie chodzi o to, czy ja kogoś dobrze oceniam, czy kogoś źle oceniam, panie redaktorze, bo to czas pokaże i czas oceni. Może dzisiaj dzieją się w resorcie takie rzeczy, o których my nie wiemy, nie są pokazywane i za chwilę będzie tutaj magiczna różdżka, która rozwiąże niektóre problemy. Oby tak było. I jeden i drugi zespół.
W służbie zdrowia magiczna różdżka się nie sprawdziła najlepiej.
Przepraszam. Jeden i drugi obszar powinien zostać wyłączony poza resort rolnictwa. Powinniśmy to rozdzielić. wie pan, Ukraińcy na przykład, oni idą bardzo mocno do przodu i jak ja słyszę te rozmowy o Mercosurze, o innych umowach, przede wszystkim, i oby to nie było tak, oczywiście, żeby był pełen wątek. Umowa z Mercosurem dla rolników lepiej, żeby jej nie było. Ale nie przeceniajmy też zagrożeń w stosunku do zagrożeń, które na przykład płyną ze strony Ukrainy.
Czy to Ukraina jest na się bardziej zagrożenie dla polskiego rolnictwa, producentów zbóż, ale też hodowców niż Mercosur?
To, co się dzieje na Ukrainie, wskazuje na to, że oni najdynamiczniej dzisiaj rozwijają swoje rolnictwo w całej Europie. Przyjęli chociażby program budowania retencji wód, melioracji na całym obszarze Ukrainy. Mają dofinansowania w tamtym roku rozpoczęte do budowy chłodni, przechowalni, do budowania chlewni. Jest pełna strategia. Połączyli oni 3 ministerstwa w jedno. Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Klimatu. W jedno super ministerstwo, które zajmuje się tymi sprawami. Tam nie ma takich problemów legislacyjnych, że coś gdzieś utknie. Oni po prostu idą do przodu. Przy tym wszystkim bardzo mocno i dobrze dla siebie lobobują w Unii Europejskiej pod przewodnictwem wicepremiera Kaczki, który jest też w Polsce znany, będzie w Polsce 19 maja. Ja tutaj apeluję też do resortu rolnictwa. To jest bardzo ważne, co się dzieje. Ja widziałem się w tamtym tygodniu z ambasadorem Ukrainy. Rozmawialiśmy dość długo o różnych sprawach, między innymi o sprawach rolnych. Wie pan, oni nie mają dzisiaj względem nikogo kompleksów. Są w gazie, jeżeli chodzi o rozwój, o taką dynamikę, o patrzenie w przyszłość, mimo tych wszystkich trudności.
No dobrze, a wierzy pan, że premier Donald Tusk położy na szali polskie rolnictwo i powie albo bardzo mocno się cofniecie, albo Warszawa da weto przed wejściem, szybkim wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej?
Dlatego powiedziałem o tym, że powinien powstać jakiś zespół ludzi, który będzie pilnował tych spraw, bo wie pan, możemy z jednej strony bać się wszystkiego i stawiać granice, mury, weta. Niech pan zobaczy, co zrobiliśmy z Ukraińcami w 2012 roku. Pierwsze, zrobiliśmy z nimi euro. Pokazaliśmy, że możemy coś razem zrobić. Chciałbym na to spojrzeć, co my możemy, przede wszystkim najpierw, co możemy zrobić razem, gdzie konkurujemy, gdzie się nie da połączyć w ogóle, gdzie będziemy konkurować, ale czy są obszary, gdzie my możemy razem zadziałać. A oni mają super chociażby ziemię, gdzie możemy rozwijać materiał sadzeniakowy, siewny nad Morzem Czarnym. To jest kilka takich miejsc w Europie, gdzie możemy rozwijać te obszary rolnictwa czy hodowli. I my możemy to z nimi zrobić w połączeniu. Niech nam trochę tutaj też
oddadzą. A co z polskim rolnictwem, kiedy wejdzie tyle areału ziemi, to zarządzanych w olbrzymich, wielodziesięciotysięcznych hektarowych gospodarstwach, zarządzanych nie przez Ukraińców, tylko przez zachodnie koncerny.
Jeżeli będziemy patrzyli też tylko i wyłącznie przez pryzmat strachu, a nie przez pryzmat rozwoju, jeżeli nie będziemy rozwijać naszych gospodarstw, tego, żeby dodawać im wartość dodaną, żeby robić nie rolnictwo, ale robić żywność, produkt, który będzie miał wartość, to zostaniemy z tyłu. Tylko rozwój obroni
przez dwa lata,
to, co wyprodukowaliśmy do tej pory.
Co udało się w tej drodze zrobić przez te dwa lata, kiedy formacja, w której pan no de facto jest, no bo nie jest pan członkiem partii, ale jest pan członkiem klubu, zrobiła. Jesteśmy bliżej czy dalej od tego, żeby polski rolnik tworzył żywność i wartość dodaną? Panie pośle.
Jesteśmy ciągle za daleko. Mówiąc o Ukrainie, jeszcze tylko dodam, nie chcę tutaj robić żadnego wykładu, ale rok temu w czerwcu, bądź w maju, wicepremier Kaczka i wtedy ówczesny minister rolnictwa Kowal powiedzieli, Ukraina nie będzie sprzedawała surowca. Ukraina będzie robiła wszystko, żeby sprzedawać produkt i półprodukt, który będzie z surowców ukraińskich zrobiony. Jeżeli ktoś myśli, że do Polski przypłynie surowiec, na przykład rzepak, to Ukraińcy, panie redaktorze, mało kto o tym w Polsce mówi, nałożyli sami na siebie cło, żeby nie sprzedawać rzepaku do Unii Europejskiej, którego w Unii Europejskiej jest za mało, powinniśmy go kupować. Tym samym spowodowali od tamtego roku po nałożeniu cła na sprzedaż rzepaku, że zwiększyli o 25% zysk ze sprzedaży oleju poza granicę Ukrainy. 8 dużych biometanowni sprzedaje dzisiaj biometan, wie pan gdzie, z Ukrainy? No niech pan zgadnie.
Do Polski.
Do Niemiec. Do Niemiec. Rurociągami sprzedają biometan do Niemiec. Tak daleko poszli, a my w Polsce mamy ciągle jedną biometanownię. Ja nie mówię, żebyśmy się dołowali, tylko oni pokazują dla nas pewne kierunki rozwoju. I chociażby blisko granicy z Polską zbudowali dużą ubojnię drobiu. gdzie się pracuje. Kilkaset osób dzisiaj pracuje. W ciągu kilku lat mają plan, żeby to w pełni zmechanizować.
Ale, ale to jest przygotowywanie pod wejście do Unii Europejskiej, że ukraińska administracja, no, kooperując także z zachodnimi koncernami, którzy operują na ukraińskiej ziemi, już wszystko gotują pod umowę stowarzyszeniową, a potem wejście Ukrainy do Unii Europejskiej na wspólny rynek?
To pewnie patrzą w takim kierunku, choć ja wiem, że to wejście do Unii Europejskiej nie będzie dla nich to z perspektywy jednego, dwóch czy trzech lat. Dlatego dzisiaj my powinniśmy patrzeć z jednej strony, co możemy z Ukraińcami razem zrobić, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak zabezpieczyć nasz rynek, czyli długoletnie okresy przejściowe na przywóz produktów, półproduktów z Ukrainy do Unii Europejskiej, no w szczególności do Polski, ale nie możemy też mówić, że tylko do Polski, bo to tak jak z tym biometanem. Ominą nas, zapchają rynek unijny.
Niemiecki, ale, w sensie, my też unijnym, ale niemiecki tak, czy francuski. Jak?
Dokładnie, dokładnie tak. Więc ja bym tutaj radził wszystkim, którzy mówią o rolnictwie. Ludzie, przestańmy też narzekać, szukać problemów, mówić, że nic się nie da. Trochę odwagi, spójrzmy do przodu, przyjmijmy jak najszybciej pewne plany na kilka lat do przodu i zacznijmy rozwijać produkcję, tworzyć wartość dodaną, sprzedawać to na całym świecie, odzyskać rynek krajowy, odzyskać rynek wewnętrzny, tutaj odrobić pracę domową, wejść nawet w niektóre obszary takie trudne w Polsce, jak obszar supermarketów, które ciągle nie płacą podatków. Proszę zwrócić uwagę.
Część płaci, część nie płaci.
Guzik, prawda? Mało tych podatków trafia.
Biedronka
bardzo mocno
się chwali, ile płaci podatków. Jak się porówna za poprzednie lata, nie wiem, kiedy w roku 25, ale poprzednie, ile zapłaciła Biedronka, ile na przykład Lidl zapłacił, no to jest drastyczna różnica. Że Biedronka znacznie więcej niż Lidl, mimo że obrotów nie mają aż tak znowu więcej.
No to widać. Są tacy, którzy nie płacą tych podatków. A idziemy dalej. Na przykład Biedronka kupuje warzywa od rolników bezpośrednio. Wie pan, to jest program, który wymyślił Krzysztof Ardanowski. To nie jest dobry program. To nie jest dobry program, bo to jest tylko i wyłącznie żerowanie na rolnikach. Kupują na przykład niektóre produkty kilkadziesiąt procent taniej od rolnika, niż kupują ten sam produkt od firmy, a na półce sklepowej cena tego produktu jest taka sama, obojętnie od kogo oni kupują. I to jest żerowanie z jednej strony i na rolnikach, i na konsumentach, bo pokazują, że będą wykorzystywali wszelkie mechanizmy, żeby jeszcze więcej zarobić.
To już na koniec, byśmy po czasie, jest zielone światło, żeby od Donalda Tuska, z którym pan ma kontakt i rozmawia raz na jakiś czas, żeby Michał Kołodziejczak wrócił do rządu właśnie z taką misją, jak rozumiem, poza ministrem rolnictwa, jakby był trochę takim nadministrem rolnictwa nad PSL-em.
Pan, ja nie mieszam się w politykę, w takie
jest
rzeczy, które... W takie polityczne jakieś gierki. Staram się być trochę, tak jak pan nawet tutaj pokazał, ponad to. Widzę sprawy, które są do zrobienia. Chciałbym, żeby były rozwiązane, żeby dzisiaj ludzie nie mówili o kampanii wyborczej, tylko o problemach, o wyzwaniach, które leżą i proszą się o zrobienie. Będzie przykro, jeżeli tymi obszarami się nie zajmiemy z jakichś politycznych względów, bo to jest moja obawa, jedynie to jest moja obawa, a po to jesteśmy w parlamencie, po to jestem w parlamencie, żeby tymi obszarami, które są mi bliskie, w dobry i pozytywny sposób się zająć. Na tym mi zależy. Jeżeli ktoś uzna inaczej, no to też będzie pewien wyznacznik. Ja zakończę tak pozytywnie. Przyglądam się, jestem spokojny, mam plan na wiele rzeczy. Jeszcze raz powiem, kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła. Wiele osób się jeszcze potknie i wypali, pokażą, czym będą chcieli grać. Jeszcze nie czas.
O czym mówił Michał Kołodziejczak, prezes, właśnie Agrounia istnieje jeszcze, czy już?
Tak, istnieje.
Prezes
tak
Agrounii, lider Agrounii, poseł na Sejm, klub parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tym kończymy dzisiejszy poranek wnet, czas na serwis informacyjny. No a zaraz potem m.in. Hanna Tracz w naszym studiu za gościa. Ja państwu życzę miłego dnia.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.